Witam serdecznie, Lech Pilarski. Jestem w Muzeum Pamięci Sybiru w budowie. Obok nas jest dawny dworzec kolejowy Białystok Fabryczny. Przed wojną dworzec Poleski. To stąd wyruszały między innymi pociągi z zesłańcami za pierwszego Sowieta. Dziś 80. rocznica zdradzieckiej napaści Związku Sowieckiego na Polskę i dziś w tajemnicach naszych czasów o tamtych wydarzeniach. Jest ze mną dr Marcin Zwolski z Muzeum Pamięci Sybiru. Właśnie teraz przez Białystok przejeżdża peleton pamięci, wyruszył z ulicy Kilińskiego w Białymstoku i chyba dotrze tu do nas za chwilę.
Dzień dobry Państwu. Tak, spodziewamy się peletonu, lada chwila, nie wiemy w jakiej ilości, wyjechał w liczbie nieco mniejszej niż w ubiegłym roku. Oczywiście jest to spowodowane pogodą, która nas nie rozpieszcza wyjątkowo. Mamy nadzieję, że wiele osób po drodze się nie wykruszy i dotrzemy w miarę kompletnie do mety, a meta będzie troszkę szybciej, troszkę krócej potrwa peleton. Niedawno, kilka minut temu dosłownie, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Szleszyński podjął decyzję o przełożeniu spektaklu, który miał kończyć peleton. Warunki są takie, że oglądanie tego spektaklu no niestety nie niosłoby zapewne takiej przyjemności, jaką miało, więc będziemy mogli go obejrzeć w innym terminie.
To aura, niespodzianka i taką niespodzianką były wydarzenia sprzed 80 lat, 17 września właśnie, kiedy to na wschodniej granicy Rzeczypospolitej zebrało się ponad 600 tysięcy sowieckich żołnierzy, przekroczyli tę granicę i zaczęło się.
No myślę, że wtedy niespodzianka była dużo większa. Dzisiaj możemy przewidywać prognozę pogody mniej lub bardziej dokładnie. Natomiast wówczas, cóż, trzeba powiedzieć wprost, o ile wywiady państw zachodnich spodziewały się takiego rozwoju wydarzeń, ale też nie były pewne, powiedzmy szczerze, to polski wywiad i polska dyplomacja rzeczywiście nie spodziewała się. Pomimo, że te sygnały docierały z Zachodu, to były traktowane jako takie dyplomatyczne przecieki, które raczej się nie spełnią, w związku z czym polska dyplomacja, polski wywiad uznał, że na tym etapie wspólna akcja wojsk niemieckich i Armii Czerwonej nie jest możliwa. Nie jest możliwa wprost, tak również ambasada z Moskwy przekazywała, w związku z czym wojsko skupiło się na zagrożeniu z Zachodu, również cała polski rząd, dyplomacja mieli oczy skierowane tylko i wyłącznie na Zachód. Również opinia publiczna kompletnie nie spodziewała się zagrożenia ze Wschodu. Zresztą, no, powiedzmy sobie szczerze, Niemcy przez dosyć długi czas rościli sobie różnego rodzaju pretensje w kierunku Polski, w związku z czym to zagrożenie było, można powiedzieć, zapowiadane. Natomiast ze strony sowieckiej pretensje i różnego rodzaju problemy miały miejsce w latach 20. Natomiast już w latach 30. był względny spokój, były odbudowane stosunki dyplomatyczne.
Był pakt o nieagresji?
Był pakt o nieagresji, który wydawał się być respektowany. W związku z czym zaskoczenie rzeczywiście było ogromne do tego stopnia, że w momencie, kiedy Armia Czerwona przekroczyła polską granicę, wtargnęła na polskie ziemię, to zarówno stacjonujące tam wojska, głównie te nieliczne oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza, czy wojska tyłowe, które zostały też niektóre wycofane z walk z Niemcami, stacjonowały na wschodniej granicy, jak też miejscowa ludność, były kompletnie zdezorientowani. Wojsko nie wiedziało, czy walczyć, czy nie. Natomiast ludność, no tu były różne reakcje, ale bardzo taką reakcją, no, może nieczęstą, na pewno nierzadką, była radość z tego powodu, że oto Armia Czerwona idzie na pewno nam pomóc w walce z Niemcami. Do tego stopnia nikt się nie spodziewał ataku ze wschodu.
No i zaczęło się wtedy wszystko to, co zmieniło, jeśli chodzi o los II Rzeczpospolitej i los wielu ludzi, między innymi mieszkańców Białegostoku, bo jak się okazuje, w trakcie tak zwanego pierwszego Sowieta co piąty mieszkaniec Białegostoku został wywieziony, a Sowieci od samego początku wprowadzili terror i różnego rodzaju zabiegi, które doprowadziły do tego, że Białostoczyzna, ziemia łomżyńska, zostały wcielone do Związku Sowieckiego.
Należałoby zacząć od tego, że dzisiaj historycy, wbrew temu, co się mówiło jeszcze powiedzmy kilkanaście czy 20 lat temu, wcale nie mają pewności, że wojna 17 września była rozstrzygnięta. Wcale tak nie musiało być. Niemcy owszem zagarnęli większość polskiego terytorium, ale tak naprawdę też gonili już resztkami sił w połowie września. Nie mieli zapasów ani amunicji, ani sprzętu. W związku z czym te wkroczenie, przekroczenie granicy przez Sowietów było rzeczywiście tutaj decydujące. Tak, zaraz po zagarnięciu ziem wschodnich zaczął się terror. Właściwie jest to pewnego rodzaju uproszczenie, bo terror nastąpił już w wyniku działań wojennych. Tutaj dowodzący oddziałami sowieckimi zdawali sobie sprawę świetnie z tego, że oto to są już ich ziemie, już jest zagarnięcie i wbrew propagandzie sowieckiej, która głosiła, że idą na pomoc ludności białoruskiej, ukraińskiej, a także polskiej, bo tak propaganda sowiecka na początku głosiła, to właśnie dowodzący oddziałami sowieckimi mówili wprost, że idą wyzwolić ludność miejscową spod władzy polskich panów. I ta ludność była nastawiana przeciwko Polakom i we współpracy z Armią Czerwoną, z NKWD, właśnie ludność miejscowa również uczestniczyła w walkach przeciwko Polakom, zarówno walkach regularnych, jak i niestety różnego rodzaju mordach. Później zaczęło się to, o czym pan redaktor wspomniał, czyli już takie represje typowo administracyjne. Wszechwładne NKWD, wszechobecna propaganda i życie zmieniło się z dnia na dzień zupełnie, co było trudne z wielu aspektów. Tutaj też był bardzo istotny ten szok, o którym wspominaliśmy na początku. Otóż nawet organizująca się ludność polska, ludność miejscowa, organizująca się zarówno na poziomie powiedzmy legalnym, oficjalnym, jak organizująca się na poziomie konspiracyjnym, bo konspiracja bardzo szybko zaczęła się rodzić, kompletnie lekceważyła zagrożenie sowieckie nadal. Wszyscy byli przekonani, że jest to stan przejściowy, że Sowieci są tu tylko chwilę, że zaraz nastąpi bądź to kontynuacja wojny z Zachodu, bądź nastąpi jakaś inna reakcja. W każdym razie nikt przez długi czas nie traktował sowieckiego zagrożenia poważnie, dopóki nie zaczęły się masowe aresztowania, a one zaczęły się nieco później, można powiedzieć po kilkunastu tygodniach, naprawdę masowo ta machina ruszyła i wtedy, a już szczególnie po 10 lutym 1940 roku, czyli po pierwszej deportacji masowej na wschód, wtedy dopiero ludzie zdali sobie sprawę, że to nie jest okres przejściowy i że to nie jest jakieś mniejsze zagrożenie niż zagrożenie niemieckie. Wtedy ta władza sowiecka pokazała swoją prawdziwą twarz.
Ale już wcześniej, na przełomie września, w październiku do listopada, zaczęła funkcjonować ta sowiecka machina propagandowa. Zaczęto wprowadzać tutaj działania, które miały doprowadzić do tego, że obywatele z tych ziem mają poprosić władzę sowiecką o wcielenie tych terenów do państwa sowieckiego. Taki swoisty mechanizm, który do dzisiaj, do współczesności jest powielany.
Trzeba powiedzieć wprost, wiele osób lekceważy ten aspekt, twierdząc, że właściwie jakież to miało znaczenie, po co były te wybory, Stalin zagarnął polskie ziemie i mógł jednym podpisem wcielić je w skład Związku Sowieckiego, więc po co ta cała szopka? Stalin był wytrawnym graczem politycznym i bardzo dobrze przemyślał to, co zrobił i myślę, że nie bez przesady możemy powiedzieć, że efekty tego właśnie ruchu, nie 17 września, tylko tych późniejszych wyborów do zgromadzeń delegatów ludowych zachodniej Białorusi, zachodniej Ukrainy, to było, można powiedzieć, kluczowe zagranie. Dzięki temu tereny zostały zajęte w sposób, który miał przypominać sposób demokratyczny. Dzięki temu do dzisiaj narracja rosyjska powraca ciągle do tego stwierdzenia, że tak naprawdę nie było okupacji, że tak naprawdę tereny te zostały w zupełnie legalny sposób wcielone do Związku Sowieckiego wobec tego, że państwo polskie upadło, wobec tego, że rząd polski upadł i ktoś musiał podjąć się tej trudnej obrony mieszkańców i tych ziem, w związku z czym tej trudnej obrony podjął się Związek Sowiecki. Ta narracja do dzisiaj powraca, do dzisiaj budzi nasze oburzenie i słusznie.
No, był pan w tamtejszym archiwum w Moskwie i widział pan to, co pokazują wokół te dokumenty, wokół paktu Ribbentrop-Mołotow i cała ta narracja została w tymże archiwum pokazana, właśnie no, jakby potwierdzająca pana słowa.
No, nie mówię tego przypadkowo. Ja bym nie chciał w ogóle o tym wspominać, bo nie jest moim zadaniem tutaj roztrząsanie kwestii politycznych. Jestem historykiem i wolę trzymać się tej profesji. Natomiast po prostu ostatnio nie da się tej dyskusji uniknąć z tego względu, że tutaj strona rosyjska bardzo aktywnie ponownie do tej narracji wróciła. Mówiąc wróciła, jakby używam tego sformułowania świadomie, bo to, co jest charakterystyczne od lat 90. Rosja tą narrację kilkakrotnie zmieniała i myślę, że zawsze powinniśmy się, nie powinniśmy chyba wchodzić tutaj w jakiekolwiek dyskusje.
Ale powinniśmy się bać.
Prawda jest taka, że my trzymamy się jednej narracji, jednych ustalonych faktów historycznych. Nie musimy ich zmieniać, bo to są po prostu fakty, bo to jest prawda. Także my tej narracji się trzymamy. Troszkę można powiedzieć, nie wiem jakiego tutaj sformułowania użyć, przykre, że ta narracja z drugiej strony się zmienia, ale powiem tylko tyle, jakby czytając różne media zagraniczne, budzi to też oburzenie w różnych innych krajach, jak choćby Bułgaria, Rumunia, ostatnio też odbiło się to tam bardzo, bardzo szerokim echem i myślę, że zostało nawet ostrzej to potraktowane niż obecnie w Polsce, także myślę, że ta narracja mimo wszystko to jest w tej chwili kulą w płot, nikt już nikogo nie oszuka.
A wracając do tych wydarzeń sprzed 80 lat, odbyły się owe wybory, odbyła się aneksja czy przyłączenie tych zajętych przez Sowietów terenów do Związku Sowieckiego i ludzie tutaj mieszkający, obywatele Białegostoku, Łomży i innych miejscowości, raptem okazało się, że są obywatelami Związku Sowieckiego. I potem, bo w kolejnych miesiącach zostali wzięci do wojska i tak dalej, czyli potraktowani jak normalni obywatele Związku Sowieckiego.
No właściwie nie sposób tutaj cokolwiek dodać. Czy zostali poddani represjom większym niż dotychczasowe represje na pograniczu Związku Sowieckiego, bo powiedzmy wprost, służby specjalne Związku Sowieckiego zawsze te pogranicze sowieckie traktowali bardzo ostro, niezależnie od tego, czy było zamieszkałe przez Polaków, Rosjan, czy przedstawicieli innych nacji. No ale tutaj Polacy rzeczywiście zostali potraktowani wyjątkowo ostro, a jednocześnie te wszystkie przywileje, mówię to oczywiście w cudzysłowiu, typu konieczność służenia właśnie w Armii Czerwonej też Polaków dotknęło. Także z jednej strony byli aresztowani, byli wywożeni na wschód, na Sybir, byli wywożeni do łagrów, czy też ginęli w egzekucjach, a z drugiej strony byli wcielani do Armii Czerwonej. To też nie jest tak, że Sowieci bardzo chętnie wcielali Polaków do Armii Czerwonej, bo oni się też bali troszkę tej reakcji polskiej i tych wcieleń było mniej niż kiedyś myśmy przypuszczali. Mówiąc, mam na myśli historyków, bo jednak też obawiali się tutaj po prostu zbyt dużej obecności Polaków w armii.
Ale mogli służyć w batalionach roboczych, mogli budować okopy, bunkry i tym podobne rzeczy.
Tak, oczywiście, także te wcielenia jak najbardziej ich dotknęły, niezależnie od obaw i ograniczeń, to wcielenia do Armii Czerwonej zarówno na początku wojny, jak i też pod jej koniec, bo przecież 44-45 rok to jest ten drugi moment, kiedy Sowieci zajmują nasze ziemie i ponownie następują wcielenia do Armii Czerwonej. No, wydaje się, że jeśli chodzi o skalę represji sowieckich, to można tu mówić o tym, że ta represja była jedną z największych, jeśli nie największą liczebnie represją wobec Polaków zamieszkujących te tereny.
My rozmawiamy przy Muzeum Pamięci Sybiru w budowie. Tutaj niedaleko obok nas jest dworzec Poleski. No i właśnie wspominał pan o tej wielkiej wywózce pierwszej 10 lutego 1940 roku. To tutaj pędzono ludzi i stąd wyjeżdżały pociągi z tymi mieszkańcami Białegostoku.
Tak, analizując relacje i dokumenty mówiące o tych deportacjach, obserwacjach doszliśmy do wniosku, że bocznice, które, zresztą analizowaliśmy też plany stare, bocznice kolejowe, na których ładowano te transporty, bo to przecież nie było tak, że transport stał na dworcu i go blokował. Nie, transport był ładowany na bocznicach kolejowych. Te bocznice kolejowe dochodziły tutaj praktycznie do ulicy Wasilkowskiej, tutaj do wiaduktu, czyli można powiedzieć, że gdybyśmy tutaj byli te 80, czy też niespełna 80 lat temu, to byśmy zapewne widzieli stojące tutaj wagony, one byłyby w naszym wzroku i pewnie słyszelibyśmy to, co się działo w ich środku, więc tutaj lokalizacja naszego muzeum jest bardzo mocno związana z historią. Myślę, że to jest najlepsza lokalizacja możliwa w Białymstoku i też budując te muzeum, chcemy tę lokalizację wykorzystać, chcemy opowiadać właśnie te narracje z miejsca zdarzeń niejako, także myślę, że to jest taka dodatkowa wartość naszego muzeum.
Pierwsza wywózka 10 lutego 1940 roku i potem następne, bo w sumie były cztery takie duże branki.
Tak, cztery te masowe, duże wywózki, które przeszły do historii, ale też zawsze wspominamy o tym, zawsze pamiętamy, że były też różnego rodzaju pomniejsze akcje, były przesiedlenia ze strefy nadgranicznej, które też objęły pokaźną rzeszę naszych, czy też wówczas byłych polskich obywateli. Były też akcje uzupełniające wiele osób, które w jakiś sposób, brzydko mówiąc, nie załapało się do konkretnej akcji deportacyjnej, a powinno, bo byli na listach, byli później dosyłani, byli ściągani dodatkowo, członkowie ich rodzin też byli dodatkowo ściągani, wysyłani do miejsca przeznaczenia daleko, daleko na wschodzie. Także te akcje trwały cały czas.
Także w sumie represja. Ile osób dotknęły te represje?
No tutaj właśnie ta liczba budzi skrajne emocje. Mamy do czynienia z różnego rodzaju szacunkami, począwszy od szacunków robionych na gorąco przez rząd emigracyjny, przecież niemal na gorąco przez rząd emigracyjny w Londynie. Mamy obecnie dane z archiwów postsowieckich, dane też nie do końca pełne, ale jednak dosyć bogate. Mówimy o kilkuset tysiącach wywiezionych, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkich Polaków represjonowanych, czyli również tych wywiezionych do łagrów, również tych rozstrzelanych, aresztowanych w miejscowych więzieniach, tych, którzy zginęli w czasie marszy śmierci, to możemy mówić z pewnością o liczbie ofiar, o liczbie represjonowanych przekraczającej milion polskich obywateli.
Tutaj peleton pamięci dojechał już do Muzeum Pamięci Sybiru w Budowie. Odbywa się tutaj spotkanie. Natomiast my chcielibyśmy odesłać naszych słuchaczy do książki, która została wydana specjalnie dla uczczenia 80. rocznicy, przypomnę, zdradzieckiego sowieckiego ataku na Polskę, bo ta książka to jest takie swego rodzaju kompendium wiedzy dotyczącej tamtych wydarzeń.
Tak, w Muzeum Pamięci Sybiru od jakiegoś czasu pracujemy nad wydaniem 5 tomów takich monografii popularno-naukowych, które będą obejmowały swoją tematykę generalnie całość zakresu naszych badań i naszego zainteresowania Muzeum Pamięci Sybiru. Zastanawialiśmy się, który tom wydać jako pierwszy. Doszliśmy do wniosku, że właśnie nie chronologią musimy się tutaj kierować, tylko tą tragiczną rocznicą, 80. rocznicą wtargnięcia Armii Czerwonej na nasze tereny. Stąd też pierwszy tom, jaki wydaliśmy. Przyszli ze wschodu, okupacja sowiecka wschodnich ziem II Rzeczpospolitej ujrzał właśnie światło dzienne. Dzisiaj mieliśmy krótkie spotkanie promocyjne, natomiast na promocję zapraszamy wszystkich chętnych 26 września o godzinie 17 do Książnicy Podlaskiej. Będziemy jeszcze te wydarzenie anonsować. Będzie można kupić tę książkę po bardzo specjalnej, okazyjnej, promocyjnej cenie i podyskutować z autorami. Zapraszamy wszystkich chętnych serdecznie.
Co w tej książce możemy znaleźć, żeby tak krótko przybliżyć?
Na temat okupacji sowieckiej powstało wiele publikacji. Ta jest na swój sposób, wydaje mi się, wyjątkowa z tego względu, że jest to publikacja skierowana do szerokiego kręgu odbiorców. Staraliśmy się pisać w sposób bardzo taki popularny, nie używając skomplikowanego słownictwa, dodając dużo materiału ikonograficznego, tak żeby można ją było czytać dosyć przyjemnie, jakkolwiek no, temat przyjemny nie jest. Mamy nadzieję, że nam się to udało, a jeśli chodzi o tematykę, cóż, no, rozszerzyliśmy maksymalnie tematykę okupacji sowieckiej z tego względu, że uznaliśmy, że bardzo ważne jest, żeby czytelnik poznał również początki, kuluary, w jaki sposób te stosunki polsko-sowieckie się kształtowały, dlaczego doszło do paktu Ribbentrop-Mołotow, dlaczego doszło do 17 września, w jaki sposób. Także staraliśmy się to wyjaśnić maksymalnie szeroko. Mamy nadzieję, że nam się udało to wyjaśnić również w sposób prosty.
No i bogata ikonografia związana z tymi wszystkimi wydarzeniami.
Tak, tutaj bardzo nam zależało na tym, żeby dodać tę ikonografię, która będzie atrakcyjna. Dodaliśmy dużo ikonografii powszechnie znanej, natomiast udało nam się też dodać sporo zdjęć, które do tej pory publikowane nie były. Udało się też zamieścić zdjęcia, na przykład, które funkcjonowały w obiegu, ale były źle podpisane. Zidentyfikowaliśmy je w zupełnie inny sposób, także myślę, że to będzie ciekawostka nawet dla znawców tematu, że zdjęcie, które do tej pory figurowało, na przykład podpisane jako Lwów, myśmy zidentyfikowali bez żadnej wątpliwości jako Białystok. I to jest tylko jedna z takich ciekawostek. Także wykonaliśmy tutaj dosyć dużą pracę. Mam nadzieję, że zostanie oceniona jako udana.
A fotografie, te, których do tej pory nie znaliśmy, czego dotyczą, co pokazują?
To są fotografie przede wszystkim, które powstały po wkroczeniu na te tereny Niemców w czerwcu 1941 roku, kiedy jeszcze wszędzie były propagandowe plakaty sowieckie, pomniki sowieckie. Niemcy tylko wkroczyli i zaczęli robić dokumentację fotograficzną. Ta dokumentacja zachowała się w Bundesarchiv, a zachowała się też w zbiorach prywatnych, które były skupowane przez jednego z lokalnych kolekcjonerów, Macieja Wojskiego. Udało nam się te kolekcje obecnie zdobyć i ta kolekcja weszła w skład zbiorów Muzeum Pamięci Sybiru. Będziemy z niej korzystać. To są rzeczy, które do tej pory światła dziennego nie ujrzały.
A zatem zachęcamy do lektury Przyszli ze Wschodu. 80 lat temu, 17 września 1939 roku, i tak rozpoczęła się ta pierwsza gehenna Polaków tutaj na Kresach Wschodnich i w województwie białostockim, przynajmniej w części. Myślę tutaj o terenach, o ziemi łomżyńskiej, o ziemi białostockiej, sokulskiej, nie mówiąc już o Kresach Wschodniej, które do Rzeczpospolitej nie powróciły, ale Muzeum Pamięci Sybiru, obok którego stoimy, będzie prezentowało znacznie bogatsze zbiory i wiedzę na temat tych wydarzeń, które miały miejsce i w 1939 roku i później. O pierwszym Sowiecie i o tamtych wydarzeniach opowiadał dr Marcin Zwolski z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Dziękuję Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.